Witajcie serdecznie po sali. Widać, że już część osób wyjechało na ferie. Fantastycznie właśnie się zaczęły. Semestr skończony, jak to powiedziało kiedyś jedna osoba z młodzieży. Jeszcze tylko lanie i już ferie. Także witam wszystkich, którzy ferie rozpoczynają. A dzisiaj chciałbym podzielić się bardzo ważnym słowem. Muszę wam wyznać, że jeszcze parę lat temu nie miałbym odwagi powiedzieć niektórych rzeczy, które będę dzisiaj mówił. Jeszcze nie klaszczcie, bo może nie będzie, będzie trzeba zapłakać. Ale wiem, że nadszedł czas, żeby niektóre rzeczy powiedzieć, ponieważ one są istotne, one są ważne. Za chwilę przeczytam pewien fragment z Bożego Słowa, pewną historię, autentyczne wydarzenie, które dla mnie osobiście jest jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń opisanych w Bożym Słowie, poza oczywiście śmiercią Chrystusa. To bardzo dramatyczne wydarzenie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy pochylili się nad nim i wyciągnęli wnioski dla naszego życia. Ale zanim to uczynimy, pomódlmy się, żeby dzisiaj Boży Duch otwierał przed nami to Słowo i sprawiał, żeby ono po prostu ożyło w naszych sercach. I prosimy Ciebie, Boże, żebyś dzisiaj mówił do nas przez to właśnie Słowo. Panie, byśmy mogli wyciągnąć dzisiaj lekcje dla Twojej chwały i dla spełnienia w naszym życiu. Ty jesteś dobrym Bogiem, kochasz nas i chcesz naszego dobra. I dlatego proszę Cię, abyśmy przyjęli to Słowo, a potem zastosowali w naszym życiu. Dla Twojej chwały, naszego spełnienia, dla pożytku ludzi wokół nas. Oto Ciebie dzisiaj z całego serca prosimy. Będę za chwilę czytał historię, która jest zapisana w trzech Ewangeliach. Ja dzisiaj będę odwoływał się do dwóch Ewangelii. Do Ewangelii Łukasza. Przeczytam tę historię w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział od 18 do 27 wiersza. I będę odwoływał się do tej samej historii, która jest opisana w Ewangelii Mateusza, ponieważ ona w pewien sposób uzupełnia treść tego, daje jeszcze szersze światło na to właśnie wydarzenie. Posłuchajmy tej historii. Pewien dostojnik zadał Jezusowi pytanie, a Ewangelia Mateusza mówi, że to był młody, bogaty człowiek. I ten młody, bogaty człowiek, który był jednocześnie dostojnikiem, zadaje Jezusowi pytanie, dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Inaczej mówiąc, on pyta o to, jakie aktywności, co ma robić, żeby życie wieczne osiągnąć? A Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I muszę wam wyznać, że wiele lat temu miałem pewnego rodzaju objawienie dotyczące tego właśnie fragmentu. Kiedy ten człowiek zwraca się do Jezusa, mówi, nauczycielu dobry, a Jezus mu odpowiada, nikt nie jest dobry, tylko Bóg, nagle w moim umyśle zaświeciła jedna myśl, że jeśli Jezus jest dobry, to jest kim? Bogiem. Ale jeśli nie jest dobry, to Bogiem nie jest. Ale Jezus jest dobry, to znaczy, że jest Bogiem. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Pytanie brzmi, co ja mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiada, znasz przykazania. Masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować swojego ojca i matkę. Dostojnik na to, ten młody człowiek na to mówi tak. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko, był bowiem wyjątkowo bogaty. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Doprawdy, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ci, którzy to usłyszeli, zapytali, któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział, to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. A w Ewangelii Mateusza Jezus mówi, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Dla mnie osobiście, jak już mówiłem, to jedna z najbardziej dramatycznych historii, jaką znam. To nie jest przypowieść, to nie jest podobieństwo. To wydarzenie miało miejsce. Ewangelia Mateusza daje jeszcze na nią więcej światła, chociażby przez to, że mówi o tym, że był to młody człowiek. Oto młody człowiek, tak jak spora część dzisiaj osób na tej sali, przyszedł do Jezusa z najważniejszym pytaniem, jakie człowiek może zadać na pewnym etapie swojego życia. On zadaje Jezusowi jedno z najważniejszych pytań, jakie człowiek powinien sobie zadać na pewnym etapie swojego życia, a to pytanie brzmi, co mam czynić, co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jakie wysiłki mam podjąć, aby życie wieczne odziedziczyć? Jeśli jest życie wieczne, to czy jest coś ważniejszego od tego, aby je mieć? Pomyślmy przez chwilę. Jeśli jest życie wieczne, to czy jest coś ważniejszego, aby to życie mieć? Odpowiedź na to pytanie jest ważna, chociażby z tego powodu, że nawet dzisiaj możesz zakończyć swoje życie. Dziś możesz umrzeć. Oj, pastorze, już dajesz i straszysz nas. Ale powiem wam, że ostatnie 3 pogrzeby, jakie prowadziłem, to były pogrzeby młodych ludzi. W kwiecie wieku. 2 z nich, którzy zmarli w różnym czasie, położyło się spać wieczorem, a rano już się nie obudzili. Życie jest ulotne. A skoro życie takim jest właśnie, to nie ma nic ważniejszego niż dziś, niż teraz mieć życie wieczne. Ten młody człowiek szukał życia wiecznego poprzez uczynki. To wynikało z jego pytania, co ja mam zrobić, jak mam zapracować na życie wieczne. On szukał życia wiecznego przez uczynki, przez przestrzeganie prawa, przez przestrzeganie 10 przykazań. Co mam czynić? Mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. On myślał, że sposobem na zyskanie życia wiecznego jest przestrzeganie prawa, przestrzeganie 10 przykazań. I Jezus odpowiedział mu, kierując go właśnie do prawa, do przykazań. Jezus użył jego toku myślenia mniej więcej w taki sposób. Idziesz po linii prawa, idziesz po linii przykazań, to pociągnijmy to dalej. Jezus więc rzekł, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę. I zamiast dokończyć resztę z 10 przykazań, w Ewangelii Mateusza Jezus dodaje, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jezus dodaje do tej listy jedno przykazanie, czy miłujesz bliźniego jak siebie samego, czy to czynisz? Bo by być doskonałym, to właśnie trzeba czynić. Zwróćcie uwagę, że wszystkie wymienione przez Jezusa przykazania, podkreślone wielkim przykazaniem miłości bliźniego, odnoszą się do relacji międzyludzkich. Jezus w ogóle nie dotyka relacji między człowiekiem a Bogiem. Wszystkie przykazania, które tutaj są cytowane, one odnoszą się do relacji międzyludzkich. I posłuchajcie, co ten młody dostojnik, bogaty odpowiada. To wszystko wypełniłem. Powiem wam, chciałbym móc tak żyć od młodości, żeby tak powiedzieć. I ciekaw jestem, czy ktoś z was, będący tu na sali, może powiedzieć, ja od młodości mojej nie złamałem żadnych z tych przykazań, pastorze, które teraz przytoczyłeś. Ja nie mam takiej odwagi i myślę, że na sali nie ma ani jednej osoby, która by mogła powiedzieć, od dzieciństwa nigdy nie oszukałem, nie skłamałem, nie ściągnąłem w szkole. Wszystko jest na czysto. A bliźniego miłowałem jak siebie samego. nigdy się na nikogo nie zezłościłem, źle nie pomyślałem i tak dalej. A on mówi, tego wszystkiego, to wszystko wypełniłem. Czegóż mi jeszcze brak? Czego mi jeszcze brak? Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, jestem bez zarzutu. Taki był jego obraz samego siebie. Choć z dalszej części tej historii wynika, że wcale ta miłość bliźniego nie była taka doskonała, jak mniemał. Pomyślmy uważnie. Przyszedł pytać, co mam zrobić, by mieć życie wieczne, a teraz mówi, wszystkiego tego przestrzegałem. I pyta dalej, w takim razie, czego mi brak jeszcze? Coś musiał czuć, że to nie wszystko. On wiedział podskórnie, że to nie to. Odczuwał niedosyt, może nawet niepokój. Skoncentrujmy się więc przez chwilę na odpowiedzi Jezusa. Pamiętajmy, Jezus odpowiada na pytanie, które brzmi, czego mi, skoro jestem doskonały w relacjach z ludźmi, jeszcze brakuje, by otrzymać życie wieczne? Co mam zrobić, skoro w relacjach międzyludzkich jestem doskonały? Co jeszcze mam zrobić, żeby życie wieczne otrzymać? Czego mi jeszcze brakuje? A teraz uważnie wysłuchajmy odpowiedzi Jezusa, bo odpowiedź Jezusa zawiera w sobie dwie ważne rzeczy. Bardzo ważne. Po pierwsze, a w zasadzie po drugie, ale wymienię to jako pierwsze. Po pierwsze, odpowiedź Jezusa zawiera to, czego brakuje młodemu, bogatemu człowiekowi. A po drugie, odpowiedź Jezusa mówi o tym, co stoi na przeszkodzie w uzupełnieniu tej brakującej rzeczy. Chcę tylko przypomnieć, że dzisiejsze nauczanie jest kontynuacją serii nauczania pod tytułem Jak bardziej cieszyć się posiadanym majątkiem. Dwie rzeczy. Jezus mu odpowiada, czego brakuje jemu. I po drugie, choć tego pytania nie postawił, Jezus mu mówi, co stoi na przeszkodzie w uzupełnieniu tego, czego mu brakuje. Jezus mówi tak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na pytanie, czego mi brakuje, Jezus odpowiada, brakuje ci przyjścia do mnie i naśladowania mnie. Brakuje ci przyjścia do mnie i naśladowania mnie. W zasadzie, gdyby głębiej się zastanowić nad całą odpowiedzią Jezusa i idąc dalej po linii przestrzegania prawa, przestrzegania przykazań, to młodemu, bogatemu człowiekowi brakowało przestrzegania jednego przykazania, które brzmi bardzo prosto. Masz kochać Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i każdą swoją myślą. Bo przyjście do Jezusa i naśladowanie Go sprowadza się do kochania Go ponad wszystko. Przyjście do Jezusa sprowadza się do naśladowania Go i kochania ponad wszystko. Czego brakowało młodemu człowiekowi? Brakowało mu więc przyjścia do Jezusa i naśladowania Go, czyli miłowania Go ponad wszystko. A problemem stojącym na przeszkodzie, by tak się stało, była inna miłość. To inna miłość przeszkadzała młodemu człowiekowi miłować Jezusa, Boga z całego swego serca i z całej swojej duszy, czyli przyjść do Niego i naśladować Go. Problemem nie tyle był jego stan majątkowy, co była miłość, przywiązanie do tego majątku i niezdolność do rezygnacji z niego na rzecz miłości do Boga, objawiającej się w przyjściu do Jezusa i naśladowaniu Go. Celowo wiecie, że ja mówię dosyć szybko. Dzisiaj mówię specjalnie wolno, bo to są ważne rzeczy. To jest jedno z najważniejszych nauczań, które kiedykolwiek miałem okazję powiedzieć. Jeszcze raz to powtórzę. Problemem nie tyle był jego stan majątkowy, co była miłość, przywiązanie do tego majątku i niezdolność do rezygnacji z niego na rzecz miłości do Boga objawiającej się w przyjściu do Jezusa i naśladowaniu Go, czyli postawieniu Go ponad wszystko. To tak jakby on w dłoniach miał całe te pieniądze, cały ten swój majątek i teraz te dłonie muszą uchwycić się Jezusa, jeśli ma mieć życie wieczne, o które pyta. Jeszcze raz to powiem. To tak jakby w dłoniach miał całe te wszystkie pieniądze, cały swój majątek i teraz te dłonie muszą uchwycić się Jezusa, jeśli ma mieć to wieczne życie, o które pyta. Ale on jednak kurczowo w tych dłoniach trzyma swój skarb. On trzyma w tych dłoniach swoje pieniądze. Jezus więc mówi do niego, uchwyć mnie za moje dłonie, ale najpierw, żeby to uczynić, musisz opróżnić swoje dłonie. Rozdaj więc to, co w nich masz, ubogim. Pamiętaj, nie stracisz tego, bo to znajdzie się wtedy w wieczności, o którą mnie pytasz, a wtedy będziesz miał wolne ręce, aby mnie chwycić i naśladować. Inaczej mówiąc, swój majątek zdeponuj w niebie, w którym chcesz się znaleźć, a potem uchwyć mnie. A gdy młodzieniec, mówi ta historia, usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majątności. Mówi o tym Mateusz w swojej Ewangelii. Odszedł zasmucony. Od kogo odszedł? Odszedł od Jezusa. On mógł mieć Jezusa w swoich rękach. Jezus mógł być jego bogactwem. On mógł stać się bogaty w Bogu. I Jezus mówi dalej. Mogę, tak jakby Jezus mu powiedział, mogę być twój, możemy iść przez życie razem, możesz mnie naśladować, po prostu zostaw to, co masz i weź mnie. Ale on tego nie zrobił. Odszedł od Jezusa i poszedł. Dokąd poszedł? Poszedł do swoich pieniędzy. Chciał je mieć nadal. Co to oznacza? W pieniądzach, w jego majątku tkwiła jego największa miłość. Tkwiła jego moc, tkwiło jego ego, tkwiły jego przyjemności, tkwiły fajne rzeczy, lepsze rzeczy niż inni mieli. Jego dobre samopoczucie było zależne od jego pieniędzy. To właśnie wybrałby odejść od Jezusa, wybrałby odejść od Jezusa. Wielu z nas w swoim życiu będzie musiało dokonać wielu wyborów. Każdy z nas staje niemalże codziennie przed masą różnych wyborów. Kiedy młody człowiek odszedł, Jezus powiedział, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego tak trudno wejść bogaczom? Czy zbawienie nie jest przez wiarę? Jest zbawienie przez wiarę? Jak myślicie, czy przez uczynki? Przez wiarę. Zbawienie jest przez wiarę. Wejście do królestwa jest przez wiarę. W czym więc problem? Dlaczego bogacze nie są w stanie łatwo wejść do Królestwa Bożego? Jezus dał potężną ilustrację. Powiedział, że wielbłąd... Kto z was widział wielbłąda? A kto z was widział ucho wigle? To łatwiej jest temu wielkiemu zwierzęciu przejść przez otwór w małej igiełce, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. To nie są moje słowa, to są słowa Jezusa. Dlaczego bogacze nie są w stanie łatwo wejść do Królestwa Bożego? Okazuje się, że wiara to nie jest tylko przekonanie, że Jezus jest Zbawicielem. Wiara to nie tylko przekonanie, że Jezus jest Zbawicielem. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 9 wierszu. Panem jest Jezus. Wielu ludzi, gdy słyszy Pan Jezus, to myśli, że to jest tak samo jak Pan Zaremba, Pan Kowalski. Fantastyczną ilustrację powiedział któregoś razu jeden z naszych tutaj przyjaciół, jak wnuczek jego dostał prezent i powiedział, i w modlitwie mówił tak, Panie Jezu, widzi Pan, jakie prezenty dostałem? To nie chodzi, że to jest Pan Kowalski czy Pan Jezus. Słowo Pan, to znaczy słowo władca, to było słowo zarezerwowane dla samego Boga. Cesarze sobie uzurpowali to słowo. Kyrios, zdaje się, Grzegorz, tak? Proszę? Tak. To uznanie tego, że On jest Panem. Panem kogo i czego? Panem, czyli właścicielem kogo i czego? Jeśli Jezus nie jest panem mojego konta, jeśli Jezus nie jest panem mojego portfela, jeśli nie, Jezus nie jest panem mojego majątku, talentu, czasu i wielu innych rzeczy, to także nie jest moim panem. Bo jeśli jest moim panem, to jest właścicielem wszystkiego, co mam. To znaczy, że on decyduje o tym, to on tym dysponuje. Tym, co mam, moim czasem, wszystkim. Jako bogaci ludzie, bo jesteśmy bogatymi ludźmi, chcielibyśmy Jezusa Zbawiciela, ale nie chcielibyśmy Go jako właściciela nas i tego, co nasze, bo to znaczy, że muszę się tego wyrzec na rzecz Jego. To, co tydzień temu w świadectwie mówił Marek Stępień, przekazaliśmy własność naszą na Pana Jezusa. Nie chcielibyśmy, chcielibyśmy Go jako Zbawiciela, ale niekoniecznie jako właściciela nas, naszego czasu, naszego majątku, bo to znaczy, że muszę się wyrzec na rzecz Jego tych rzeczy, które mam. A ja na przykład chciałbym mieć całą swoją kasę dla siebie i mieć też Zbawiciela. Chciałbym mieć swój czas tylko dla siebie i też mieć Zbawiciela. Jakież to by było piękne i łatwe. Ale Jezus powiedział, że naśladowanie Jego samego wcale łatwym nie będzie. Posłuchajcie tej wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Łukasza, 14:33, rozdział 14, wiersz 33. Nikt z was, to jest ostre słowo, nikt z was, kto nie zostawi wszystkiego, co do Niego należy, nie może być uczniem moim. To nie ja wymyśliłem. Nie miejcie do mnie pretensji. Możecie mieć pretensje, że cytuję Pana Jezusa. Ale to On powiedział. Nikt z was, kto nie zostawi wszystkiego, co do Niego należy, nie może być uczniem moim. Wiara nie składa się z samego uwierzenia. Wiara ma miejsce wtedy, kiedy Jezus jest kimś więcej niż Zbawicielem. To ufanie Jemu jako naszemu skarbowi, jako naszemu właścicielowi, jako naszemu Panu, naszemu doradcy. Nasz skarb już nie jest naszym skarbem, ale teraz Jezus jest naszym skarbem. W tym cała rzecz, w tym cała istota. Czym jest wiara w Niego? On, Chrystus, jest bezcennym skarbem. W Nim mamy absolutnie wszystko. Jeśli się tego uchwycimy, kiedy Jezus będzie dla nas wszystkim, wtedy też będziemy w stanie ponieść wszystkie koszty związane z uczniostwem. Tylko wtedy, kiedy Jezus będzie dla nas wszystkim, będziemy mogli ponieść wszystkie koszty związane z uczniostwem. I kiedy przyjdą złe dni, a powiem wam, pastor John Piper, który mnie inspiruje do tego, co nauczam ostatnio, powiedział myśl, która mną wstrząsnęła. Powiedział tak, kiedy przyjdą złe dni, to złe dni nie będą problemem, bo złe dni nie są problemem. A wiecie, jakie dni są problemem? Dobre dni są problemem. Bo jak są złe dni, to jak trwoga? To do Boga, ale jak są dobre dni... I tu jest prawdziwy problem. Dobre dni są problemem, a im lepiej, czym wygodniej, im łatwiej, tym problem większy. Dlatego właśnie ciężko jest bogaczom wejść do Królestwa Bożego. Ale Jezus na tym nie skończył. On powiedział, że to będzie ciężkie. On nie tylko powiedział, że to będzie ciężkie. On powiedział, że to jest niemożliwe. On powiedział, że to jest niemożliwe, żeby własnymi wysiłkami wejść do Królestwa Bożego. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, tego młodego, bogatego człowieka, czytamy, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Doprawdy łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, zapytali, kto więc może być zbawiony? Kto może być uratowany? Kto może mieć życie wieczne? Uczniowie doznali szoku, i mieli wielki problem teologiczny. Byli zdziwieni. Kto w takim razie może być zbawiony? Jezus w Ewangelii Mateusza odpowiada, u ludzi to rzecz niemożliwa. To jest niesamowite, jak wielu ludzi próbuje przeciągnąć wielbłąda przez ucho igelne. To niemożliwe, aby wielbłąd przeszedł przez ucho igelne, tak jak niemożliwe, aby bogacz wszedł do królestwa. Może myślisz sobie tak, jak słuchasz tego. Jakie to szczęście, że nie jestem bogaty. A ja ci powiem, jesteś bogaty. Jesteś bogaty. Bogactwo to jest to, co mam, a czego z różnych powodów nie chcę poświęcić dla Boga i na służbę Jego Kościoła. To jest moja definicja bogactwa. Bogactwo to jest to, co mam, ale nie chcę tego poświęcić dla Boga i na służbę Jego Kościoła. To może być nawet 2 grosze. To może być czas. To może być twój talent i wiele, wiele innych skarbów, którymi służysz sobie, a nawet światu, a z różnych powodów nie poświęcasz ich Bogu i służbie Jego Kościołowi. To może być relacja z kimś. Wiecie, powiem tak, jak ktoś z was teraz pomyśli sobie, no rozmawiał ze mną i wyciąga teraz rzeczy, to chcę ci powiedzieć, masz rację. Bo wiele rzeczy, które teraz powiem, są na skutek wielu rozmów, które przeprowadziłem ze sobą samym i z wielu ludźmi na przestrzeni mojej 25-letniej służby pastorskiej. Słyszałem już tyle pięknych wymówek, dlaczego nie służę swoim bogactwem, dlaczego nie służę swoim talentem, czasem, że powiem wam szczerze, aż mi się od nich niedobrze robi. Nawet mam ochotę powiedzieć, że mi się chce, ale tego nie powiem. I dokładnie to, co przytrafiło się temu młodemu człowiekowi, wyraża apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, w wierszu 9 i 10. Tak mówi apostoł Paweł. Ci, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Bo korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. A moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, bo znam takie przypadki, że niektórzy nawet popełnili samobójstwa, inni zostawili Jezusa i poszli za pieniędzmi, sławą itp. Pamiętajmy więc o bogatym młodzieńcu. I strzeżmy się przed pragnieniem, aby być bogatym. Bycie bogatym nie jest celem naszego życia. Ale co zrobić, jak bogactwo samo do nas przyjdzie? Prawdopodobnie wielu z nas będzie na tyle bystra, aby zarobić dużo pieniędzy. Wystarczy być bystrym. Jest przecież teraz taka moda, aby być bogatym, mieć dużo. Takie osoby uważa się za zaradne, bystre, mądre. Zatem teraz, pamiętając bogatego młodzieńca, postanów, będę żył życiem, które jest świadome, że jest w stanie wojny i nie będę szedł na odpoczynek, bo o nasze życie toczy się wojna. Dzisiejszy świat pcha nas w jednym kierunku i czyni to nieustannie. Jesteś tego warta. Zasługujesz na to. Zrób sobie odrobinę przyjemności. Jak mówię, to nie bogactwo jest problemem, ale stosunek do niego. Prawda jest taka, że radość z zarabianych dużych pieniędzy czy sława szybko przeleci przez palce. Dziś jest, jutro tego nie ma. Wszystkie media, gazety będą promowały wygodny styl życia, bogaty, bezstresowy i tego trzeba się strzec, bo życie takim nie jest. Bo tak naprawdę jesteśmy na wojnie i toczymy bój. Dziś ludzie oceniają ludzi po tym, co posiadają, jak wyglądają. Im droższe ciuchy i samochody, tym lepiej mają wypaść. Ale to nie jest zajęcie dla nas wierzących ludzi. To nie jest sposób na życie. To prowadzi do szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i w zatracenie. Jak mówię, nie problem jest to, ja się cieszę, jak ludzie mają ogromne pieniądze, ogromne majątki. I jak mają ogromne talenty i są sławni. Problem jest w stosunku do tego. miłość do tego. To nie jest zajęcie dla nas, to nie jest nasz sposób na życie. To prowadzi do szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Idź w innym kierunku. Jeśli masz pieniądze, to niech one sprawią, aby więcej ludzi poznało Boga i Jego chwaliło. Nie myśl, jak tu się urządzić, aby sobie leżeć i odpoczywać, bo przyjdzie czas na odpoczynek, ale teraz mamy toczyć bój. Często jest to bój o dusze ludzkie i o naszą duszę. Pamiętaj, nasz największy skarb to Jezus. A teraz posłuchajcie historii o innych bogatych młodzieńcach. To z inspiracji właśnie tego pastora, o którym wam mówiłem. On mi otworzył oczy na jeszcze dwie historie. Pierwsza historia, obydwie ze Starego Testamentu, dwie historie o dwóch bogatych młodzieńcach. Pierwszy z nich miał na imię Gehazi i był asystentem wielkiego proroka Elizeusza. W tym czasie w kraju wroga główny dowódca, który się nazywał Naaman, zachorował na trąd i od małej dziewczynki dowiedział się, że jest w Izraelu prorok, właśnie Elizeusz, i on mu powie, jak może tego trądu się pozbawić. Stąd Naaman z Syrii przybył do Izraela, a Elizeusz mu powiedział: chcesz być zdrowy? Zanurz się 7 razy w Jordanie, będziesz zdrowy. Ale Naaman wpadł we wściekłość, bo myślał sobie, że to jakiś żart, że to zanurzać się 7 razy w brudnym Jordanie? Mówi, przecież u nas, nasze rzeki są bardziej czyste. Chciałbym uczynić coś bardziej stosownego do mojej pozycji, do mojego stanowiska. Odjechał więc od proroka. Ale miał na szczęście mądrego sługę, który mówi do niego tak: co ci, wodzu, szkodzi zanurzyć się, skoro przejechaliśmy taką drogę? Spróbuj. No i tak zrobił. I kiedy wyszedł z wody, jego skóra była biała jak skóra niemowlaka, czyściutka. I nagle Naaman spokorniał. Nie tylko stracił trąd, ale stracił swoją dumę, stracił fałszywą religię i zdecydował, że będzie służył Bogu żywemu. I wiecie, na skutek tego ten Naaman był tak wdzięczny, że chciał coś dać prorokowi, Elizeuszowi. I chciał mu dać przynajmniej talent srebra, a to była ogromna kwota, talent srebra. I mówi do Elizeusza: dam ci cokolwiek będziesz chciał. A Elizeusz mówi: wiesz co, weź te swoje pieniądze, nie chcę nic, ja nic nie robię, ja nie robię tego dla pieniędzy, weź swoje uzdrowienie i odejdź. Ale usłyszał to Gehazi, asystent Elizeusza. On był tego świadkiem i nie mógł uwierzyć, że Elizeusz odmówił przyjęcia takiej oferty. No jakbym był na miejscu Gehazego, też bym się dziwił. I wiecie, co zrobił? Ostatecznie poszedł za Naamanem i poprosił, kłamiąc, że jego pan Elizeusz zmienił zdanie, i poprosił o 2 płaszcze i o pieniądze. Naaman dał mu więc szaty i 2 talenty srebra. To były setki tysięcy złotych. To ogromna kwota. Gehazi wrócił, ukrył swoje dary. I to było naprawdę głupie. Dlaczego? Bo Elizeusz był prorokiem. Miał wejrzenie w duchowe rzeczy. I mówi Elizeusz, pyta go: Gehazi, gdzie ty byłeś? Nigdzie nie byłem. Wiecie, kradzież prowadzi do kłamstwa. Chciwość prowadzi do innych grzechów. Elizeusz powiedział na to: owszem, wychodziłeś. I historia kończy się w ten sposób, posłuchajcie. Elizeusz mówi do Gehazego: czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora, mówi Elizeusz, przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwniki, winnice, trzody owiec i bydło, i niewolników, i niewolnice? I Elizeusz dodał to: niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł Gehazi od niego zbielały od trądu. Pamiętajmy tego bogatego młodzieńca. Kiedy pokochasz pieniądze, przyczepi się do ciebie trąd, a to jest śmiertelne. Dla świata to wygląda na wspaniałą okazję, ale nie dla ciebie i dla mnie. Jest jeszcze jedna ilustracja, inna postać, moja ulubiona. Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk króla Saula. Syn Jonatana, który był przyjacielem króla Dawida. I tenże Mefiboszet był kulawy na obie nogi. był niepełnosprawny. Miał swojego sługę, który miał na imię Syba. I pewnego razy król Dawid został wydalony z miasta przez swojego własnego syna Absaloma. I wtedy Syba, sługa Mefiboszeta, poszedł za Dawidem, a Mefiboszet kochał Dawida z całego swojego serca, tak jak jego ojciec Jonatan. I Dawid pyta Syby, a gdzie jest Mefiboszet? I Syba powiedział, on nie poszedł, bo przeszedł na stronę Absaloma. Syba skłamał. I Dawid powiedział, to w takim razie ty, Syba, weźmiesz dziedzictwo Mefiboszeta. W końcu ostatecznie Absalom, syn Dawida, zostaje zabity. Dawid wraca do miasta i po drodze spotyka Mefiboszeta. I pyta go, czemu nie poszedłeś za mną? A on tłumaczy, że został oszukany przez sługę i wyznaje swoją wierność i swoją miłość. A Dawid nie wie, co uczynić. Nie wie, w co ma wierzyć. I ostatecznie powiedział, ty weźmiesz połowę majątku, Syba weźmie drugą połowę. I posłuchajcie, co Mefiboszet odpowiedział w drugiej Samuelowej, przepraszam, w 19 rozdziale, w 30 wierszu. Wtedy Mefiboszet odpowiedział królowi, niechby i Syba wszystko zabrał, skoro tylko mój pan król szczęśliwie powraca do domu. Mogę nie mieć nic! Grunt, że ty wróciłeś i żyjesz i jesteś królem nadal. Cały majątek możesz wziąć. Dla mnie najważniejsze jest to, że ty, królu, żyjesz. Takiej postawy życzę sobie i wam w stosunku do Jezusa. Ktoś będzie do was mówił, o, mogę to mieć, czy mogę mieć tamto, a wy możecie powiedzieć, nic mi nie trzeba. Mam Jezusa, który o mnie pamięta, on mnie zbawił i uratował. Zatem pamiętaj tych bogatych młodzieńców. Pamiętaj tego bogatego młodzieńca, który odszedł od Jezusa. Pamiętaj Gehaziego i pamiętaj postawę Mefiboszeta. Powiem wam szczerze, że ja wolę u progu wieczności usłyszeć jedno zdanie od Jezusa. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego, niż dziś dziesiątki tysięcy oklasków na największych scenach tego świata i niż setki tysięcy lajków na Facebooku. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby i cały świat pozyskał, jeśli na swojej duszy poniesie szkodę? Mówisz, Boże, powiesz sobie, ja nie jestem bogaty. Tu nie ma niebogatych ludzi na tej sali. I nie chodzi mi o status materialny tylko i wyłącznie. Ale wiecie, ja dzisiaj spałem 2 godziny. Zasnąłem o 12, obudziłem się o 2, nie mogłem spać, myślałem o dzisiejszym nabożeństwie. Wiecie, bo słowo najpierw mnie dotyka. To nie jest tak, że ja sobie przygotuję, powiem i to po mnie spływa. Ja dzisiaj od 2 cały czas to przeżywałem. Przeżywałem to, bo dostrzegam różne rzeczy. Jak powiedziałem na początku, kiedyś bym może tych rzeczy nie powiedział, ale dzisiaj je mówię i powiem jeszcze za chwilę więcej. Powiem dlatego, że kiedyś, obserwując mojego bliskiego przyjaciela, z którym spędzałem niemalże każdy dzień, widząc pewne rzeczy, nie powiedziałem mu, bo sobie pomyślałem, a dla dobra naszych relacji, może się pogniewa, może jeszcze od kościoła odejdzie, po co będę mu mówił? I tak odszedł, nie tylko od kościoła, bo i od swojego domu, od swojej rodziny, stał się wielki dramat. Więc pomyślałem sobie, nie, będę mówił. Przeżyłem inne doświadczenie, powiedziałem i też człowiek odszedł. Fajnie, że do innego kościoła. Ale nie będę się bał mówić rzeczy. Wiecie, chcesz wiedzieć, co jest twoim skarbem w twoich rękach? To nie muszą być środki materialne. Ale często powody, dla których nie służysz w kościele, nie służysz Bogu, pokazują to, co jest skarbem w twoich rękach. Często powody, dla których nie służysz w kościele, nie służysz Bogu, pokazują, co jest skarbem w twoich rękach. Pomyśl o tym. Ktoś mi zapytał, czy kiedyś napiszę książkę. Ja nie jestem piszący, ale sobie pomyślałem, jeśli kiedykolwiek spłodzę książkę albo artykuł, to chyba tytuł będzie taki. Wymówki wierzących ludzi, żeby nie służyć w kościele. Znam je ze swojego własnego doświadczenia także. Powody, dla których nie służysz w Kościele, pokazują, co jest skarbem w twoich rękach. A słyszałem ich wiele. Uwierzcie, słyszałem wiele. Od takich, którego najbardziej nie znoszę, nie służę w Kościele, bo w Kościele są ludzie, którzy nie są dla mnie dobrym świadectwem. A jacy ludzie mają być w Kościele? Gdzie mają być? Poza Kościołem? Właśnie mają być w Kościele, bo słuchając Bożego Słowa może zaczną być dobrym świadectwem. Nie służę w Kościele, aż się boję powiedzieć. Druga rzecz. Inwestycje, jakie dokonujesz w życie swoich dzieci, pokazują, co jest skarbem w twoich rękach. Ciągle spotykam rodziców, z którymi rozmawiam, pytam się, dlaczego nie ma was w Kościele, dlaczego nie jesteście na spotkaniach. Biblia mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań, dlaczego się nie angażujecie. Wiesz, pastorze, no dzieciaki od poniedziałku do piątku w szkole, a w sobotę zbiórka harcerska albo jakaś tam inna jazda konno, klub taneczny, inwestujemy w dzieci. Żebyś tak inwestował Jezusa w dzieci, jak inwestujesz kółko taneczne czy jakieś inne wydarzenia, one nie są złe. Ale jeśli nie inwestujesz Jezusa w życie swoich dzieci, to pokazujesz, co jest dla ciebie cenne, co jest skarbem dla ciebie. Bo tu jest gra o życie wieczne. Coś wiem na ten temat jako ojciec. I powiem wam tak, jeszcze to też może być bolesne, ale to jest żona mi świadkiem. W nocy się obudziłem, odpaliłem sprzęt i zacząłem zapisywać rzeczy. Gdyby chrześcijanie równie bardzo bali się utraty relacji z Jezusem, jak boją się utraty opinii, kariery, pracy czy pieniędzy, to naprawdę byłoby dobrze. Może myślicie sobie, niedziela miała być tak pięknie. Czasami musi być boleśnie, żeby jutro było pięknie. Pastor Kazik Barczuk nauczył mnie jednej myśli. Mówi, wielu ludzi mówi, tu będę szczęśliwy, a w niebie będę święty. A Bóg mówi, tu bądź święty, a tam będziesz szczęśliwy. Gdyby chrześcijanie równie bardzo bali się utraty relacji z Jezusem, jak boją się utraty opinii, kariery, pracy czy pieniędzy, to naprawdę już by było dobrze. To, czego bardziej boisz się stracić od relacji z Jezusem, jest skarbem w twoich rękach. Jest skarbem w twoich rękach. I powiem wam tak. Gdyby Pan Jezus używał tych argumentów, które my jako naśladowcy używamy, żeby nie służyć, żeby nie oddawać Jemu swojego życia, to jeszcze nie przyszedłby na ten świat, żeby nas zbawić. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Gdyby Pan Jezus używał tych samych argumentów, które my, Jego naśladowcy, używamy, żeby nie służyć, to jeszcze by nie przyszedł na ten świat, żeby nas zbawić. Mógłby powiedzieć, po co ja mam przyjść w grzesznym ciele, a co aniołowie pomyślą o tym? I wiele innych rzeczy. I na tym chyba koniec. Dla każdego z nas mam taką wizytówkę. Z jednej strony dostaniemy to przy wyjściu z tej sali. Z jednej strony jest napis, nigdy nie zapomnij o bogatym młodzieńcu. Zainspirował mnie do tego, by to zrobić ten pastor, o którym wam mówiłem. A z tyłu taki drobny cytat. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie, powiedział Jezus. Dlatego dzisiaj, gdy kończę już, a przedłużyłem o 3 minuty, chcę sobie w pierwszej kolejności wam zadać pytanie. Co jest tą rzeczą, tym skarbem, który mam w rękach, a który sprawia, że nie jestem w stanie uchwycić obu przebitych dłoni Jezusa, by go naśladować i iść za nim? Co jest tym skarbem? Czy to jest czas? Może. Czy to jest jakaś relacja? Może. Czy to jest obawa przed opinią publiczną? Może. Czy to jest obawa o stratę pracy, pieniędzy? Może. Nie wiem. Dla siebie samego pewnie wiem, ale dla was nie wiem. Ale pomyśl, czy czasem nie ma jakiejś rzeczy, która jest pewnego rodzaju twoim bogactwem, która przeszkadza ci uchwycić dwie przebite dłonie Jezusa i dać się poprowadzić przez życie. Bo tylko Jezus wie najlepiej, co nam w życiu jest potrzeba. Tylko Jezus wie, że największym szczęściem, jakie nas może spotkać, to być blisko Boga. To On o tym wie. I dzisiaj, gdy jesteśmy tutaj razem, modliłem się o to i modlę się, żeby Duch Święty penetrował dzisiaj nasze serca. Może czas na pokutę dzisiaj. Za chwilę wyjdą tutaj nasi duszpasterze, ja zrobię wezwanie. I proponuję, żebyś odłożył swój skarb, odłożyła swój skarb i przyszła tutaj, czy przyszedł tutaj, żeby się modlić. To ważny dzień dzisiaj. Pamiętaj bogatego młodzieńca, który odszedł zasmucony, bo nie chciał wypuścić z ręki to, co przeszkadzało mu chwycić dwie najbardziej pełne miłości dłonie we wszechświecie. Pamiętaj o Gehazim, który tak bardzo ukochał pieniądze, że stracił całe swoje życie. I zapamiętaj Mefiboszeta, który powiedział: ja mogę wszystko stracić, bo mój Pan żyje. Pochylmy nasze głowy w modlitwie.